Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszam na katechezę. W dalszym ciągu życie w Chrystusie, 10 przykazań. Rozważamy czwarte przykazanie. Czci ojca i matkę, a ze czci dla rodziców wyrasta miłość do społeczeństwa, w którym się wyrosło, zwana też miłością ojczyzny czy patriotyzmem, a szczególnie dziś o wspólnocie politycznej, czy wspólnota polityczna i Kościół. Prośmy Ducha Świętego o Jego światło, o Jego moc, o to, by przenikał, byśmy też pragnęli tego, by przenikał do naszego serca, naszego umysłu, byśmy na bazie Jego łaski, Jego światła planowali nasze życie, realizowali je zgodnie z zamysłem Boga. Drodzy Państwo, dziś, tak jak wspominałem, temat, który pragniemy podjąć, wspólnota polityczna i Kościół, to paragrafy 2244 i następny. Każda instytucja, jak czytamy w katechizmie, opiera się przynajmniej pośrednio na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia, czerpie w niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości oraz linię postępowania. Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia w sposób boski objawiona wyraźnie uznała w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, początek i przeznaczenie człowieka. Kościół zachęca władze polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i o człowieku. Jak czytamy w dokumencie, encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II, Centesimus Annus, społeczeństwa, które ignorują te inspiracje lub też ją odrzucają w imię swej niezależności względem Pana Boga, są zmuszane do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień i swojego celu. Nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, przyznają sobie totalitarną władzę, jawnie lub skrycie, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historia. Kościół, który z racji swojego posłannictwa i swojej kompetencji w żaden sposób nie może być sprowadzany do wspólnoty politycznej, jest jednak znakiem i zarazem stróżem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Kościół szanuje, popiera polityczną wolność obywateli i ich odpowiedzialność. Do posłannictwa, jak dalej za jednym z dokumentów z Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, do posłannictwa Kościoła należy wydawanie osądu moralnego również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz, przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodnie z Ewangelią i z dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków. Wierni świeccy, bo patrzymy też na tę odpowiedzialność tu z Soboru Watykańskiego II, z dokumentów o apostolstwie świeckim, o te ważne konstytucje, czy Lumen Gentium, czy Gaudium et Spes, wypływa wniosek, że świeccy jako obywatele swego państwa, jeśli się do tego nadają, nie tylko mogą, ale wręcz powinni uczestniczyć w działalności politycznej, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej, prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. W działalności, która obejmuje umacnianie i obronę takich dóbr jak porządek publiczny, pokój, wolność i równość, poszanowanie życia ludzkiego i środowiska, sprawiedliwość i solidarność. W tym względzie ani jakieś oskarżenie o jakieś, powiemy, karierowiczowstwo, o kult władzy, o egoizm, o korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład czy rządu, parlamentu, klasy panującej, partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia. Bynajmniej nie usprawiedliwia sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Tu Christi Fideles Laici ten dokument to w sposób taki bardzo klarowny, jasny nam przedstawia jako to na rzecz zaangażowania, nie wycofywania się, ale zaangażowania, by w tych przestrzeniach życia publicznego, politycznego, społecznego również docierało światło Ewangelii przez właściwe podejmowanie decyzji, przez właściwie ukształtowanych ludzi podejmowane mogły być decyzje. Jest więc sprawą oczywistą, iż działalność polityczna katolików świeckich nie może się ograniczać jedynie do transformacji widzialnych jakichś struktur państwa, jeśli bowiem podstawą zmian nie będzie kultura zdolna przyswoić sobie, uzasadnić, ująć w formę projektu postulaty płynące właśnie z wiary, moralności. To wszelka jakaś transformacja będzie zawsze nietrwała. Wierni świeccy, biorąc udział w określonych partiach politycznych, organizowanych przez nie inicjatywach, winni pamiętać o tym, że busolą dla nich powinno być prawidłowe ukształtowanie sumienia w świetle zasad wynikających z Ewangelii. Autonomia sfery doczesnej, z której korzystają oni, może dotyczyć wyboru konkretnej strategii działania w polityce, nie dotyczy jednak autonomii w sferze wyborów moralnych. Świecki nie może zatem odpowiadać, czy nie może opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka. Dobrze ukształtowanie sumienia katolika nie pozwoli mu przyczyniać się do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Nie pozwoli mu uczestniczyć w kampaniach propagandowych na rzecz tego rodzaju ustaw, ani popierać je, oddając na nie swój głos. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowicie zniesienie ustawy przeciwko sumieniu, już obowiązującej lub poddanej pod głosowanie, wówczas polityk katolicki winien zmierzać do ograniczenia szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszania jego negatywnych skutków. Jeżeli coś jeszcze nie jest możliwe w 100%, to próbujemy zdobyć 90, 80 czy 70, czy tyle, ile można, aby krok postąpić, gdy myślimy o te zasady wiary i moralności, o prawo Boże, które realizuje się też dzięki naszym decyzjom. Różne czynniki wpływają na to, że w pluralistycznym społeczeństwie istnieje możliwość istnienia wielu różnych partii, w których katolicy mogą podejmować swoją działalność, jeśli te partie nie są sprzeczne z etyką katolicką. Do tych różnych czynników należą na przykład jakiś doraźny charakter niektórych decyzji w sprawach społecznych, fakt, że często istnieje wiele moralnie dopuszczalnych sposobów realizacji lub ochrony tej samej istotnej wartości, możliwość interpretowania na różne sposoby pewnych podstawowych zasad teorii politycznej, a także techniczna złożoność znacznej części problemów politycznych. W kompendium nauki społecznej Kościoła tutaj mamy takie, stwierdza się w sposób jednoznaczny, iż założenie, że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego, powoduje niebezpieczne nieporozumienia. Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymogom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła. Tu w tej sprawie też kiedyś ksiądz arcybiskup Gądecki mówił, nie wolno jednak mylić się z takim bezkrytycznym pluralizmem w wyborze zasad moralnych i podstawowych wartości, które mają stanowić punkt odniesienia. Uprawniony pluralizm tej doczesnej opcji nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika zobowiązanie katolików do zaangażowania w politykę, a odwołujących się bezpośrednio do chrześcijańskiej nauki moralnej i społecznej. Do tego nauczania katolicy świeccy winni nieustannie się odwoływać, aby mieć pewność, że ich udział w życiu politycznym wyraża, zgodnie z wyznawanymi zasadami, poczucie odpowiedzialności, nie, takiej odpowiedzialności za rzeczywistość doczesną. I właściwie dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się przy oddaniu głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary, moralności poprzez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne. Gdy o taką prawdziwą konfrontację, bo tutaj każdy z nas, myślę, gdy dokonujemy jakichkolwiek wyborów w naszym życiu, często powołujemy się na to, kładę przed tobą życie i śmierć, ale to oczywiście odnosi się do tych wyborów naszych mniejszych, ale w tej konwencji, czy w takim właśnie rozstrzygnięciu codziennie dokonujemy wyborów, dokonujemy też tych wyborów politycznych, powiemy społecznych, tego opowiadania się, w jaki sposób czujemy się odpowiedzialni za siebie nawzajem, za młode pokolenie, za to, co w tej przestrzeni będzie się realizowało, również za każdego z nas udziałem. Więc ta konfrontacja z zasadami moralnymi, które nie mogą być uchylone, tutaj trudno mówić o jakichś właśnie kompromisach, zadanie katolików staje się szczególnie doniosłe i odpowiedzialne. W obliczu bowiem takich fundamentalnych, niezbywalnych nakazów etycznych muszą oni sobie zdawać sprawę, że w grę wchodzi sama istota ładu moralnego, od którego zależy integralne dobro ludzkiej osoby. To jedna z not z kongregacji Nauki Wiary, nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Święty Jan Paweł II zdefiniował tutaj katalog wartości nienegocjowalnych, czyli takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą zawsze ich bronić. I zaliczył do nich między innymi ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godność i dobro osoby ludzkiej, ochrona rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, wolność wychowywania własnych dzieci, prawo do wolności religijnej, przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu. W celu oczywiście rozeznawania prawdziwego dobra i wyboru środków odpowiednich dla jego urzeczywistnienia się katolickiemu politykowi potrzeba jest nade wszystko cnota roztropności. Chrześcijańscy radykałowie sprawiają sprawy na ostrzu noża. Są zazwyczaj przekonani, że tylko oni nie zdradzają Jezusa, a wszyscy inni, no może nawet pertraktują z diabłem. Skutki takiego radykalizmu bywają często opłakane, przynoszą często więcej zła aniżeli dobra. Polakom potrzeba więc zawsze też takiej roztropności, zwłaszcza w świetle Ewangelii. Też za księdzem arcybiskupem, co mówi Bismarck o charakterze Polaków: dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą, oraz Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji. Więc tu może taka też i jakaś prawda czy obserwacja tego nas jako Polaków, ale myślę, gdy zastanawiamy się, myślimy o sobie, zastanawiamy się, jakimi my naprawdę jesteśmy. Nie ma się co i jak na kogoś obrażać, ale może trzeźwo popatrzeć, trzeźwo ocenić, uczynić jakąś refleksję, zanim zaczniemy też coś mówić albo się całkowicie zarzekać. Też Sobór Watykański II mówi, że wspólnota polityczna istnieje zatem ze względu na dobro wspólne, w którym uzyskuje pełne usprawiedliwienie, znaczenie i z którego czerpie pierwotne, właściwe sobie prawo. Nauczanie soborowe określa to dobro, dla którego pracujemy. Mówi, że dobro wspólne obejmuje zaś sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym ludzie, rodziny, grupy społeczne mogą w pełniejszy i szybszy sposób osiągnąć swoją własną doskonałość. Nie dla używania, ale dla stawania się rzeczywiście widocznym znakiem dobra, przemiany i godności osoby ludzkiej. To dobro wspólne jest dobrem, które żyje w rodzinach i większych grupach społecznych. Dlatego działalność polityczna jest dla człowieka. Też dalej to nauczanie świętego Jana Pawła II, przypominamy sobie, w tym odniesieniu posiada właściwą sobie rację bytu cała działalność polityczna wewnątrzpaństwowa czy międzynarodowa, która w ostatecznej analizie jest z człowieka, przez człowieka i dla człowieka. Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka. Jest pełna troska i odpowiedzialność przywracania do istotnych spraw i zadań jego ziemskiego bytowania w społecznym tego bytowania wymiarze i zasięgu. Tam, gdzie ważą się sprawy dobra wspólnego, od którego zależy równocześnie w sposób bardzo istotny dobro każdego. Więc to dobro człowieka jest więc tu z racji prowadzenia działalności politycznej. Dlatego w ocenie działalności politycznej jako podstawowe kryterium jawi się odpowiedź na pytanie, czy służy ona dobru człowieka, dobru osoby ludzkiej. Więc każda zatem wspólnota, która profesjonalnie zajmuje się dobrem osoby ludzkiej, ma prawo oceniać działalność polityczną. Każda. Człowiekiem, jego dobrem, jego prawami zajmuje się też Kościół katolicki. I To nie może być tak, że tak jak tak utarło się, czy niektórzy utarli pewnie na swoją potrzebę, że katolik to ten, czy kościół w zakrystii, a poza kościołem, no to już jak gdyby zawieszamy wiarę czy przykazania na jakimś, prawda, haczyku, w jakimś tam przejściu. Tak nie jest. Człowiekiem, jego dobrem, jego prawami zajmuje się też Kościół katolicki, naucza Jan Paweł II. Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół. Jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa. I troska o człowieka, troska o jego dobro, troska o każdego człowieka upoważnia i zobowiązuje Kościół do oceny działalności politycznej właśnie w aspekcie dobra człowieka i dobra wspólnego. To wyraża też kodeks prawa kanonicznego. Jemu też podlegamy przez to, że jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu Świętego. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny we wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka. To jest kanon 747, paragraf 2. Kodeks prawa kanonicznego. Zdaniem zaś Urzędu Nauczycielskiego Kościoła zadaniem jest głoszenie zasad moralnych dotyczących życia społecznego i politycznego. Sobór Watykański naucza. Oczywiste jest zatem, że wspólnota polityczna, władza publiczna opierają się na naturze ludzkiej i z tego względu należą do porządku stanowionego przez Boga. Jednak ustalenie rodzaju rządu i desygnacja rządzących powinny być pozostawione wolnej woli obywatela. Stąd więc samo istnienie wspólnoty politycznej, jej władzy jako takiej są, popatrzmy, zapodmiotowione w porządku ustanowionym przez Pana Boga. W prawie, oczywiście myślimy o prawie, to prawo naturalne, czy Boże prawo. To ma daleko idące konsekwencje moralne, konsekwencje prawne, gdyż zobowiązuje zarówno władzę polityczną całej wspólnoty, jak i instytucje ją reprezentujące do sprawowania jej zawsze w granicach porządku moralnego i, jak mówiliśmy, dla osiągnięcia dobra wspólnego. Takie sprawowanie władzy zobowiązuje obywateli do posłuszeństwa. Mówiąc inaczej, sprawowanie władzy bez uwzględnienia porządku moralnego czy wbrew niemu jest bezprawne i nieobowiązujące obywateli w sumieniu. To ma szczególne znaczenie przy uchwalaniu ustaw w tej wspólnocie politycznej. Jeśli są sprzeczne z prawem Bożym, są niegodziwe, nie zobowiązują obywateli. I też niektóre zapisy, to nie jest tak, że jest zapis, to nie znaczy, że mamy go realizować. On na przykład jest jako taki, że można, prawda, że w takiej czy innej sytuacji można to zastosować, ale nie znaczy, że musi. Więc my też patrzymy wtedy na to dobro, na te aspekty moralne, na prawo naturalne, prawo Boże. Więc dobro wspólne państwa wymaga też silnej władzy politycznej, lecz siła władzy polega nie na ucisku, terrorze, przemocy, ale przeciwnie. Ma być oparta na wolności, na poczuciu odpowiedzialności, na strzeżeniu dobra wspólnego i praw obywatelskich wszystkich członków wspólnoty politycznej.